nad budżetem i wieloletnią prognozą finansową. Chciałem powiedzieć, że kolejny zgłoszony do dyskusji był pan radny Szymon Szynkowski. Czy pan radny się przesunął, tak? Dobrze, w takim razie pan prezydent Ryszard Grobelny, a potem oddam głos przedstawicielowi Związku Harcerstwa Polskiego. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja się chciałem odnieść do kilku wątków, które padały w tej dyskusji. Oczywiście po przerwie zawsze takie bezpośrednie nawiązanie traci trochę na aktualności, za to bardzo przepraszam, ale jednak spróbuję podsumować pewne elementy tej dyskusji. Proszę państwa, z jednej strony pan przewodniczący Lewandowski w imieniu SLD stwierdził, że ten budżet to fikcja, dlatego że ma nierealne dochody i nie w pełni poprawnie sformułowane wydatki. Ja o tym mówiłem, że moim zdaniem oczywiście istnieje taka obawa i że będzie konieczna rekonstrukcja budżetu. Ale dla odmiany powiem tak. Trzeba to wziąć pod uwagę. Natomiast w poprawkach nie było poprawek, które były naprawiały ten, jak pan radny Lewandowski powiedział, błąd tej konstrukcji budżetu, wprost przeciwnie. Ja oczywiście pominę to, o czym mówił pan radny Sternalski, o odwołaniu się do deficytu, ale także inne poprawki tak naprawdę zwiększały wydatki. A więc nie tylko, że nie poprawiały tego pewnego problemu, który występuje w budżecie, ale nawet go pogarszały. Jest pewna dysproporcja zatem między tym, co się zauważa w budżecie, a tym, co się deklaruje w poprawkach i w debacie budżetowej. Ja chętnie podjąłbym tę dyskusję już w tej chwili na temat niezbędnych korekt w budżecie, ale powiem szczerze, poza PiS-em to nikt takiej woli nie wykazał. Wykazali radni PiS-u, ja do tego podchodzę z szacunkiem i zwracałem uwagę podczas debaty z klubem, że część tych poprawek w tej chwili, które koledzy składali, koleżanki, koledzy, jest w szerokich strukturach zarządu miasta debatowana. Pewne połączenia są w tej chwili rozpatrywane. Te, które dotyczą urzędu, pewnie będą podjęte, ponieważ żeby zredukować stan zatrudnienia w urzędzie, trzeba również dokonywać korekty struktury organizacyjnej. Nie da się tylko po prostu zmniejszając liczbę etatów, ponieważ pracę trzeba wykonać, w związku z tym trzeba dokonać pewnych elementów restrukturyzacyjnych. Także pracujemy nad restrukturyzacją poza urzędem miasta w miejskich jednostkach organizacyjnych. Ale po pierwsze, zwracałem uwagę na to, że efekt łączenia dwóch dużych jednostek nie daje tak istotnych elementów oszczędnościowych. Lepiej zastanawiać się nad łączeniem małych jednostek. Tam ten efekt jest większy, bo tam proporcja pracowników szeroko rozumianych administracyjnych, kierowniczych w stosunku do ilości zadań jest po prostu większa. I na tym trzeba się skupiać. Dwa, że pewne działania muszą być po pierwsze przygotowane, a po drugie muszą mieć swój harmonogram wdrażania. To nie jest tylko tak, że można powiedzieć, że podejmie się takie działanie i już jest jego rezultat. Wymaga to jednak pewnego procesu przygotowawczego. Zresztą również zwracałem uwagę, że nie we wszystkich dziedzinach takich oszczędności czy w takim kierunku należy pójść. Akurat z POSIR-em się z kolegami nie zgadzałem. Uważam, że restrukturyzacja POSIR-u w ten sposób, żeby zrobić kilka oddziału, kilka samodzielnych jednostek budżetowych, nie ma sensu. Akurat podniosłaby znacząco koszty, a nie obniżyła. Ale oczywiście tak naprawdę dyskusja o restrukturyzacji POSIR-u także jest jeszcze przed nami. Więc z tym się zgadzam, natomiast nie zgadzam się z taką filozofią, że można mówić, że są pewne błędy budżetowe, ale nie chcieć ich naprawiać, a działać wprost w przeciwnym kierunku. Po drugie, myślę, że pewną kwintesencję takiej debaty budżetowej wyraził pan radny Grześ, kiedy przypomniał swoje doświadczenie, kiedy odrzucał poprawki. To jednak, tak, debata budżetowa jest debatą, w której najwięcej do powiedzenia ma większość. Mnie się też to może nie podobać, ale taka jest rzeczywistość i do tego trzeba nawiązywać, ale to nie jest tylko kwestia tego, że ten ma rację, kto ma większość. Prawda jest również taka, że ten, kto ma większość, ma również większą odpowiedzialność. Także większą odpowiedzialność przy zgłaszaniu wniosków w debacie budżetowej, ponieważ musi sobie zdawać z tego sprawę, że jego wnioski mogą przejść. I to także moim zdaniem widać nie tylko w tej debacie budżetowej, ale w debatach budżetowych w ostatnich kilkunastu latach. Tak zawsze było. I to też jest moim zdaniem rzecz normalna w systemie debat demokratycznych. Myślę, że ten element w tej debacie tegorocznej budżetowej też bardzo silnie występował. Znaczy, proszę Państwa, nie chciałbym się odnosić tutaj do pewnych elementów szczegółowych, ale szczególnie Państwa spoza radnych. Zwracam uwagę, że szefowanie zdaniem ekspertów, czy tego typu pojęcia, że można coś wydać zamiast stu kilkudziesięciu milionów, kilkadziesiąt czy kilkanaście milionów, łatwo się posłużyć anonimowym ekspertem, nie mówiąc na jakich warunkach i z jaką różnicą danej inwestycji. To mnie zawsze trochę martwi, bo w tym momencie bardziej szefuje się taką polityczną wizją, a nie realnym zadaniem. Myślę akurat, że ta trasa tramwajowa jest budowana przy wykorzystaniu tych technologii, które chronią środowisko, także przed hałasem. Chroniąc środowisko, chronią mieszkańców. Wiele rzeczy można zrobić trochę taniej. Tę inwestycję akurat nawet rozważaliśmy w pewnym momencie, czy nie zrobić taniej, nie budując w tunelu tylko i wyłącznie z ekranami akustycznymi, ale uznaliśmy, że takie rozwiązanie jest korzystniejsze. Ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że w tej debacie powinniśmy się posługiwać takimi argumentami, które mogą być zastosowane. Nie mogę wykluczyć, że pewne inwestycje, które są podejmowane, nie można zrobić taniej. Natomiast tak naprawdę wyraźnie trzeba w pewnym momencie zgłaszać tego typu uwagi, wtedy kiedy można je podjąć. Po fakcie bardzo trudno jest tak naprawdę o tym dyskutować. To tyle do tej jakby politycznego elementu debaty. Pan radny Lewandowski również pytał o autopoprawki. Ja myślę oczywiście, jeżeli Państwo macie konkretne pytania do konkretnych poprawek, które zgłosiłem, jestem gotów, ja czy moi pracownicy jesteśmy gotowi po prostu konkretnie odpowiadać na tego typu, na te pytania, wskazując dlaczego tak, a nie inaczej. Jeśli chodzi o zieleń, to jest dokładnie tak, jak mówił pan radny Sternalski, po prostu przewidujemy oszczędności na systemie eksploatacyjnym zieleni. Po prostu będzie mniej nakładów na pielęgnację zieleni. To oczywiście odbije się trochę na jakości terenów zielonych w Poznaniu, ale naszym zdaniem to jest możliwe. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że ja wyraźnie w tej autopoprawce odwoływałem się do pisma, które do Państwa skierowałem i do tych dziedzin, które właśnie w tym piśmie wskazałem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Gwoli sprostowania, panie prezydencie, wypowiedź dotyczyła estakady katowickiej, a nie trasy na Flanowo. Proszę?
Zrozumiałem sformułowanie trasy katowickiej, jeśli chodzi o estakadę katowicką, no to jest odrębny problem. Tej decyzji jeszcze nie ma. Jesteśmy dopiero na etapie sporządzania koncepcji inwestycyjnej.
Dziękuję. Teraz zabierze głos przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego. Proszę się przedstawić do protokołu. I pamiętaj, że tak jak wszystkich obowiązuje nas dyscyplina czasowa.
Dzień dobry, Anna Pospieszna, Chówiec Poznań Nowe Miasto, Związek Harcerstwa Polskiego. Chciałam zabrać głos w sprawie poprawki dotyczącej ośrodka nad Maltą. Ośrodka, który jest pierwszym miejscem skautowym w Poznaniu, gdzie powstała pierwsza drużyna skautowa. gdzie spotykali się harcerze walczący w Powstaniu Wielkopolskim. Bardzo często jest to powtarzane również przy okazji różnych obchodów w Poznaniu. Przy każdych obchodach jakichkolwiek uroczystości poznańskich harcerze również z dwójki się tam stawiają. W każdym momencie jesteśmy gotowi wspomóc miasto, natomiast od wielu lat walczymy o to, by ten ośrodek tam był, by harcerze, jak i również seniorzy, czyli osoby starsze, które jeszcze pamiętają II wojnę światową, mieli poczucie, że to wszystko nie poszło na marne. Ten ośrodek ma być nie tylko dla tej drużyny oczywiście. Takie ośrodki skautowe są w całej Europie i na całym świecie i chcielibyśmy zapraszać tutaj skautów. Głównie zależy nam na skautach niemieckich również. Takie ośrodki, o takie ośrodki bardzo często rządy i urzędnicy walczą, aby w ich miastach powstały. Natomiast tutaj bardzo trudno go stworzyć i bardzo chciałam zwrócić uwagę na to, że społeczeństwo i jakby debaty społeczne są absolutnie za tym. Są za tym rodzice, są za tym młodzież, jest za tym, gdyż nie ma się gdzie spotykać. Aktualnie zbiórki odbywają się w domach, ponieważ szkoły również wyrzucają harcerzy z harcówek, które były kiedyś tylko w szkołach. I bardzo chciałam zwrócić uwagę na właśnie to społeczeństwo, dlaczego tutaj wszyscy jesteśmy, żeby i przystanek Folwarczna również, i żłobki, żeby ten budżet był bardziej prospołeczny, żeby zwracać uwagę na to, co to społeczeństwo mówi. Bardzo dużo włożyliśmy już pracy w ten ośrodek. Jest projekt architektoniczny pana Mikuły. Są również firmy, które są w stanie pomóc nam w tworzeniu tego ośrodka, które dadzą materiały, kiedy już dostaniemy teren, kiedy już będziemy w stanie tam cokolwiek budować. Wszyscy jesteśmy bardzo zaangażowani w to. Niestety aktualnie nie wszyscy mogą przyjść, ponieważ ludzie są w pracy, w szkołach. Bardzo proszę o zwrócenie na to uwagi i bardzo dziękuję za głos.
Dziękuję bardzo. Kolejna wypowiedź to wypowiedź pana radnego Mariusza Wiśniewskiego. Bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym się skupić na dwóch poprawkach, bo w pierwszej swoim wystąpieniu skupiałem się generalnie na budżecie miasta. Chodzi mi o kwestię propozycji, które złożył Klub Radnych PiS odnośnie właśnie restrukturyzacji administracji miejskiej oraz kwestii przystanku Folwarczna. Myśmy w trakcie prac nad budżetem bardzo uważnie prześledzili poprawki, które złożył Klub Radnych PiS i w tym zakresie uważamy część z nich za bardzo sensowne, znaczy idące w dobrym kierunku i też żeśmy te informacje w rozmowach budżetowych przekazywali, że pewien kierunek działań związanych z łączeniem niektórych jednostek, tam nie wszystkimi oczywiście propozycjami się zgadzamy, chociażby kwestia biura Trakt, którego likwidacja w tej chwili z różnych względów byłaby niecelowa, mając w tyle głowy nie tylko to, że oni w tej chwili tak naprawdę ratują dotację unijną z uwagi na to, że się ta inwestycja opóźni, ale również, że ma tak naprawdę ta instytucja przyjąć zarządzanie przyszłym muzeum. Ale są pewne propozycje, które warto rozważyć. Nie popieramy tych poprawek z prostego względu, ponieważ formalnie te kompetencje związane z restrukturyzacją, w szczególności wydziałów jednostek Urzędu Miasta, należą do prezydenta. Nie chcemy też tutaj specjalnie wkraczać w kompetencje, ale będziemy oczekiwać od pana prezydenta i przyjmujemy też za dobrą monetę tą wypowiedź przed chwilą, że o tych zmianach myśli, bo faktycznie warto racjonalizować pewne rzeczy, niektóre jednostki łączyć, ale też nie za wszelką cenę, bo pomysły na przykład, żeby łączyć Zieleń Miejską z ZDM-em na przykład, akurat nie uważamy za racjonalnego, ale pewne inne jednostki Urzędu Miasta, czy outsourcing, o którym też kolega Szynkowski w jednej z poprawek wspomina, na pewno są to poprawki, które rzeczywiście warto uwzględnić. Co do zaś Folwarcznej, to nie jest tak tutaj, nawiązując do wystąpienia kolegi Lewandowskiego, że my tutaj nic nie robimy. Mianowicie w zeszłym tygodniu sam osobiście też odbyłem spotkanie z przedstawicielami Folwarcznej, wiedząc o tym, że Stowarzyszenia Folwarczna, że w tej chwili niestety nie ma możliwości, nie ma też co oszukiwać mieszkańców na budowę linii tramwajowej i przedłużenia. Niemniej jest realne inne rozwiązanie związane z budową drogi serwisowej wzdłuż terenu browaru i po stronie budowanego szpitala. I ja będę prosił potem pana prezydenta Kruszyńskiego, żeby w momencie, kiedy będzie omawiana ta poprawka, powiedzieć w kilku słowach, na czym by to rozwiązanie polegało, ponieważ jest to rozwiązanie, do którego i życzliwie podchodzi pan prezydent Kruszyński, ale też Zarząd Transportu Miejskiego, jak i też mieszkańcy, których oczywiście rozumiem i rozumiemy wszyscy, że najpewniej najchętniej by widzieli właśnie budowę przedłużenia linii tramwajowej, ale sądzę, że te są racjonalistami i doskonale wiedzą, że to rozwiązanie właśnie byłoby czymś, co przyczyniłoby się do budowy przez środek osiedla drogi tylko wyłącznie dla komunikacji publicznej i szybszy dostęp do tramwaju, który będzie tam biegł. Ja myślę, że szerzej o tym powiemy w dalszej części.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk teraz zabierze głos.
Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję za te miłe słowa pana radnego Wiśniewskiego. Dość spokojnie dzisiaj przebiega ta debata, ale ja jednak będę musiał łyżkę dziegdziu do tej beczki miodu wlać, bo też pan przewodniczący Sternalski mówił, że w zeszłym roku mówiłem o okruszkach i tak sobie myślałem, o czym powinienem powiedzieć w tym roku, bo trudno znaleźć zdrobnienie od słowa okruszki. Warto przypomnieć, że państwo w zeszłym roku te okruszki wynosiły okruszeczki. Dobrze, mogą być okruszeczki. W zeszłym roku okruszki to były 23 miliony złotych, czyli 0,7% budżetu. W tym roku okruszeczki to jest 0,04% budżetu, dokładnie 13 milionów złotych. Oczywiście tam są zadania, które są w jakiś sposób istotne, ale warto też państwu przypomnieć w tym momencie, jak wyglądała realizacja tych poprawek, które państwo zgłaszaliście do budżetu roku 2011. Ja pamiętam, nawet sobie tutaj wynotowałem, że pan radny, kiedy mówiłem o okruszkach, mówił, jakie to okruszki, to ważne rzeczy. Wywalczyliśmy 2 miliony złotych na rodzinne domy dziecka. Gdzie te rodzinne domy dziecka są, panie radny? Ja wiem, że to też w znacznej mierze nie państwa wina, bo nie ma zainteresowania nimi, ale te fundusze nie zostały spożytkowane w znacznej mierze. Wywalczyliśmy utworzenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Wolontariatu, 1,2 miliona złotych. Mamy Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Wolontariatu? Chyba nie bardzo. 2 miliony wywalczyliśmy na halę sportową przy ulicy Bosej. Może i to było zapisane w WPF-ie i budżecie, ale póki co wydano 100 tysięcy na koncepcję, a państwo zgodziliście się na to, żeby hala sportowa wyleciała z budżetu 2012, więc mówienie o tym... Słucham? No i szkoła jeszcze ma być do tego zlikwidowana. I wywalczyliście państwo w roku 2011 1,5 miliona na budowę Teatru Weyery. Jakie losy są Teatru Weyery, to też wiadomo. Teraz państwo ogłaszacie z sukcesem, że na 2012 wywalczyliście kolejne fundusze. No to jest w 2012, może na 2013 wywalczycie i tak dalej. Nie wspomnę o przedszkolu na Naramowicach, które też wywalczyliście, o Centrum Kultury w Domu Tramwajarza, które też państwo wywalczyliście, ale obecność pana Gorzelańczyka wskazuje jednoznacznie, że jest to umiarkowany sukces i o tym, że państwo wywalczyliście zwiększenie liczby dzieci do lat 3 objętych zorganizowaną opieką. Te wszystkie rzeczy to były te okruszki, których nawet się nie udało zrealizować. To ile teraz państwo zrealizujecie z tego za 13 milionów złotych? Ja kibicuję, żebyście zrealizowali jak najwięcej, ale obawiam się, że skończy się tak, że zrealizujecie może ławki, może zrealizujecie Centrum Warte Poznania, a prawda jest taka, że jedna rzecz jest dla mnie przykra. Kiedy usłyszałem, że jeżeli można jeszcze 10 sekund, panie przewodniczący.
No to proszę, jedno zdanie, żeby dokończyć.
Tak. Jak usłyszałem od poznaniaków takie pytanie, czy to prawda, że kartą przetargową dla poparcia przez Platformę Budżetu jest Teatr Weyery, to pomyślałem sobie, że być może dzieci, absolwenci tej szkoły cieszą się z tego, że ten teatr powstanie. Myślę, że większość poznaniaków, patrząc na to, za co prezydent kupił was w kontekście budżetu, myśli sobie Weyery, ale teatr. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni państwo, króciutko ad vocem do tego, o czym mówił pan prezydent. Otóż, panie prezydencie, nie było rozdźwięku między naszą oceną realności dochodów i planowaniem wydatków, a naszym postępowaniem. Ja pragnę zauważyć, że wszystkie nasze poprawki sięgały do zmniejszenia wydatków na inne cele, czyli operowaliśmy w ramach tego budżetu, który mamy. Natomiast jedynym sięgnięciem do deficytu, czy propozycją sięgnięcia do deficytu, kierowaliśmy się tym, że deficyt ten będzie sfinansowany z umorzenia akcji WCWI, czy udziału WCWI. I no, rozumiem, że niektórym radnym Platformy muszę to tłumaczyć, ale na pewno panu prezydentowi tłumaczyć tego nie muszę. Szanowni państwo, chciałbym odnieść się i sformułować kilka pytań dotyczących autopoprawki, bo jej treść wczoraj wprawiła mnie w niesamowite zdumienie. Dowiedziałem się otóż wczoraj, że miasto zwiększa prognozę przychodu z prywatyzacji MPGM-u do 45 milionów złotych. W związku z tym kilka pytań z tym związanych. Po pierwsze, dlaczego rok temu, mimo że tak naprawdę nic się od tego roku nie wydarzyło, czyli nie mamy przetargu, nie mamy ofert, dlaczego zmieniło się zdanie pana prezydenta, że kwota z prywatyzacji zapisana w budżecie może opiewać tylko i wyłącznie na wartość bilansową, a nie na możliwą do uzyskania wartość rynkową z prywatyzacji tejże spółki? To po pierwsze. Po drugie, cóż się takiego zdarzyło, że miasto zupełnie zmieniło strategię sprzedaży akcji? Przypomnę państwu, że chcieliśmy to sprzedać w trybie dwuetapowym. Dużo na ten temat dyskutowaliśmy. Chcieliśmy jak chcieliśmy. Mówię o tym, że taka dyskusja była. I plan był taki, żeby nie wskazując na wartość rynkową tejże spółki, na wycenę, ogłosić przetarg, poczekać na oferty i dopiero po tym pierwszym etapie ujawnić wartość wycen, analizę ryzyka związaną z ewentualnych szans związaną z zasobem NSP i dopiero potem Rada miała podjąć decyzję. Więc pytam, cóż takiego się zdarzyło, że miasto nagle zdecydowało się odkryć karty? Ja przypomnę, że wszelkie wyceny i wszelkie dokumentacje związane z prywatyzacją MPGM-u były objęte klauzulą poufności, więc dlaczego nagle zdecydowano się tą klauzulę zdjąć i dać potencjalnym inwestorom wejrzeć w te nasze karty? I po trzecie pytanie, dlaczego zmniejszono prognozę przychodu z prywatyzacji spółki MRS? Dziękuję.
Dziękuję bardzo i pan prezydent Ryszard Grabelny, bardzo proszę.
Przepraszam bardzo, to jakiś przypadek widocznie się samo nacisnęło.
Tak, ale jesteśmy oto w takiej sytuacji, że pan radny Lewandowski zadał kilka pytań dotyczących autopoprawki i nie ma innych zgłoszeń, więc pewnie to jeszcze raz pan Lewandowski w takim razie.
Jeszcze jedno pytanie, szanowni państwo, bo jak rozumiem, treść autopoprawki została uzgodniona między klubem Platformy Obywatelskiej, klubem PRO, a panem prezydentem. Przypomnę, treść tej autopoprawki zakłada zwiększenie przychodów z prywatyzacji MPGM SA. I pytanie w związku z tym otwarte, publiczne do przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej. Czy taka treść autopoprawki i deklaracja z państwa strony poparcia budżetu w tej treści oznacza zgodę Platformy Obywatelskiej na prywatyzację MPGM-u? Wielokrotnie publicznie także były podnoszone jakieś wątpliwości dotyczące tej prywatyzacji. Warto, żeby panowie dzisiaj swoje zdanie w tym zakresie wyrazili. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grabelny.
Proszę państwa, ja poproszę pana prezydenta Kruszyńskiego o odpowiedź w szczegółach, ale chciałem powiedzieć, że te deklaracje, które dotyczyły trybu prywatyzacji MPGM-u w całości podtrzymujemy. Nadal uważamy, że najpierw będzie ogłoszony przetarg, potem będą dopiero ujawnione wyceny i dopiero później będzie skierowana, jakby, czyli byłby dwuetapowo ostateczna decyzja Rady o prywatyzacji tego podmiotu. Natomiast no to już poproszę w szczegółach, żeby odpowiedział pan prezydent.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, tak jak pan prezydent powiedział, cała procedura, tak jak było wcześniej powiedziane, jest podtrzymywana, dwuetapowa procedura. Z tym, co już było na komisji, na sesji Rady Miasta powiedziane, że będzie przetarg i dopiero po wyborze wykonawcy będzie ostateczna decyzja nabywcy, będzie ostateczna decyzja Rady Miasta, czy właśnie ten nabywca ma stać się właścicielem aktywów miasta, czy też nie. Państwo radni podejmą tę decyzję ostatecznie i my tej procedury nie zmieniamy. Natomiast przy planowaniu budżetu na pytanie, jaka jest możliwa kwota z prywatyzacji obu spółek, czyli zarówno MPGM-u, jak i MRS-ów, odpowiedziałem, że oczywiście nie ujawniam, bo do tej pory jest to objęte klauzulą poufności. Nie mogę ujawnić tej kwoty z wyceny, ale odpowiadam, że z prywatyzacji obu przedsiębiorstw można uzyskać kwotę 70 milionów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, nie dostałem odpowiedzi na pytanie. Po pierwsze, nie wiem nadal, dlaczego państwo obniżyliście planowane przychody z MRS-u, to po pierwsze, bo tam zdaje się było obniżenie planowanych kwot, które miasto planuje osiągnąć, a radni nie dostali żadnej informacji na ten temat. Po drugie, ja rozumiem, że planowanie przychodów w budżecie nie jest zupełnie wolontarystyczne, tylko powinno być oparte na konkretnych, no, pewnych szacunkach, tak? Także jak pan prezydent rekomenduje wpisanie do budżetu przychodu z prywatyzacji MPGM-u na poziomie 45 milionów, to jak rozumiem, tyle pan prezydent zamierza z tego osiągnąć. I moje pytanie dotyczy po pierwsze, czy rzeczywiście taki jest szacunek, tak? I co się stało z tą naszą strategią nieujawniania tych kwot? I po drugie, skąd nagła zmiana państwa pozycji? Bo ja przypomnę, że zdecydowana większość poprawek SLD w zeszłym roku sięgała do zwiększenia przychodów z prywatyzacji MPGM-u i wtedy państwo się zarzekaliście, że nie ma możliwości zwiększenia tychże przychodów i zwiększenia tych kwot do momentu rozstrzygnięcia przetargu.
No, jeśli można, to szanowni państwo, no wtedy nie mieliśmy wyceny spółki. Ja nie byłem jeszcze w posiadaniu wyceny spółki sporządzonej przez biegłych. Teraz już jestem. Oczywiście chcąc zachować procedurę, którą z państwem przedyskutowaliśmy zarówno na komisji, jak i deklarowaliśmy na posiedzeniu Rady Miasta. Jedynie z tego powodu jej nie ujawniam, ponieważ chcemy mieć tą procedurę dwuetapową, czyli przetarg dopiero po wyłonieniu w drodze przetargu jest ostateczna decyzja Rady Miasta, wtedy otwieramy wszystkie karty. Gdybyśmy chcieli dzisiaj ujawnić ostateczną kwotę wynikającą z wyceny, nie można byłoby przeprowadzić w procedurze dwuetapowej. Wtedy moglibyśmy się odwołać do procedury negocjacyjnej, a to już zupełnie inna para kaloszy, zupełnie inne procedury, które musiały być wdrożone, pozwalając na wejście poszczególnym oferentom, aby zrobiły sobie due diligence, więc, a przecież nie o to nam chodziło, prawda? Natomiast zarówno jedną, jak i drugą spółkę, mówiąc ogólnie o kwocie około 70 milionów, przecież nie ujawniamy w tej chwili wyceny. To nie jest ujawnienie wyceny. Ostatecznie przecież jeszcze też nie została zaproponowana kwota wynikająca z analizy, z wyceny do ustalenia kwoty przetargowej. Też tego, nie ustaliliśmy kwoty przetargowej, którą chcemy wystawić. Więc jest jeszcze całe mnóstwo różnych czynności, które po drodze muszą być wykonane, ale w ramach projektu budżetu na pytanie, jaka może być kwota z prywatyzacji, mając już tą wycenę, której nie mieliśmy w poprzednim budżecie, przedstawiłem informację, że to jest kwota na poziomie 70 milionów.
Dziękuję bardzo. Pan jeszcze, tak? To jeszcze raz udzielam głosu panu radnemu Tomaszowi Lewandowskiemu.
Prezydencie, po raz kolejny mówię, że nie dostałem informacji na temat MRS-u, bo jak, o ile rozumiem pewne kluczenie pana prezydenta w zakresie MPGM-u, no bo uważam, że w ogóle tego ruchu nie powinno być i myślę, że w głębi serca pan prezydent myśli tak samo dokładnie i czuje tak samo. Ale nie dostałem odpowiedzi a propos MRS-u, a tam zdaje się ta sytuacja jest dużo, dużo prostsza. A odnosząc się do tej informacji, że państwo nie mieliście wcześniej wyceny, rok temu nie mieliście wyceny, to przypomnę, że przy pierwszym czytaniu budżetu i w momencie, kiedy w połowie grudnia zwracałem na to uwagę, zdaje się i pan prezydent, i pani dyrektor Kocięcka, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, powiedziała, że tylko i wyłącznie w plan przychodów może być spisane 10 milionów złotych. Także z całą pewnością w połowie grudnia państwo już mieliście wycenę i tutaj nie do końca te informacje, które pan prezydent przekazał, są zgodne z prawdą.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny teraz zabierze głos.
Szanowni Państwo, odpowiadając trochę na temat tych MRS-ów, my szacujemy, że nie uda się osiągnąć w obecnej sytuacji rynkowej takiej wartości, jakąśmy pierwotnie prognozowali. My oczywiście nie odpowiemy na pytanie, jaką uda się osiągnąć, ponieważ sprzedaż musi być w trybach publicznych. Nie jest to negocjacja. My nie mamy żadnej oferty dzisiaj na MRS, w związku z tym nie możemy powiedzieć, że przyjmiemy ofertę po takiej, za taką wartość, ale nasza analiza wskazuje, że również jakby brak zainteresowania wskazuje, że osiągnięcie pierwotnie planowanych cen nie jest możliwe. Jak również nie możemy dzisiaj odpowiedzieć oczywiście dokładnie, jaką cenę uzyskamy ze sprzedaży akcji MPGM-u. Stąd obie kwoty są mocno szacunkowe i my szacujemy, że obie dadzą łącznie 70 milionów, natomiast nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, po pierwsze, czy rzeczywiście uda się taką wielkość, czy może większą, może mniejszą uzyskać, a już tym bardziej nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, jak one się dzielą na poszczególne te dwie spółki.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski zabierze głos.
Odpowiadając na to otwarte pytanie dotyczące MPGM-u, powiem w ten sposób, że mam dosyć dobrą pamięć. Przypominam sobie spotkanie konwentu, na którym to pan przewodniczący Lewandowski zabiegał o to, żeby weszło to na sesję jako rozmowa na temat pierwszego etapu prywatyzacji. My mówiliśmy w ten sposób, że możemy rozpocząć rozmowy na ten temat wtedy, kiedy dostaniemy konkretne informacje na temat na przykład, co będzie się działo z NSP, jak przebiegają rozmowy na temat pracowników, ich praw związanych z prywatyzacją. I te rozmowy się nie zakończyły, więc w tym momencie jeszcze tych informacji od pana prezydenta nie otrzymaliśmy i jesteśmy na tym etapie. Więc to jest moja odpowiedź dotycząca pańskiego pytania.
Dziękuję bardzo. W tej chwili nie widzę z dalszych zgłoszeń w dyskusji. Rozumiem, że mogę uznać, że ogólną debatę nad dokumentami, projektem budżetu i projektem wieloletniej prognozy finansowej mogę uznać za zakończoną. Przystąpimy teraz do rozważania poszczególnych poprawek. Najpierw może będzie najlepiej, jeśli poproszę wszystkich państwa radnych, żeby przygotowali się, czyli odpowiednie narzędzia w komputerach włączyli. Zgodnie z tym, co wcześniej zapowiadałem, zrobimy to w takiej kolejności, że najpierw podejmiemy decyzję co do autopoprawki przedstawionej przez prezydenta miasta Poznania, przedstawionej Radzie dzisiaj, a następnie będziemy rozpatrywali losy wszystkich poprawek zaopiniowanych przez Komisję Budżetu i Finansów. Przypominam, w takiej kolejności najpierw te poprawki, które zostały zaopiniowane przez Komisję pozytywnie, później te, które zostały zaopiniowane negatywnie, a w ramach każdej z tych grup najpierw poprawki zgłoszone przez Komisję, później przez kluby radnych, a na końcu poprawki zgłoszone przez indywidualnych radnych. A więc przystępujemy do rozstrzygnięcia w sprawie autopoprawki przedstawionej przez prezydenta miasta Poznania. Czy to zamieszanie w ławach prezydenckich oznacza, że jest jakiś problem w tej chwili, czy? Nie wiem. W tym normalnie głosujemy. Na stronie, tak. Na narzędzia, tam jest to narzędzie. A więc przystępujemy do głosowania autopoprawki przedstawionej przez prezydenta.